Duchu Święty, prosimy Cię, abyś ogarnął nasze serce i umysły, abyś wypełnił przestrzeń tej świątyni, abyś dał nam poznać Twoją wolę wobec nas. Chcemy poddać się całkowicie Twojemu prowadzeniu. Maryjo, która jesteś naszą matką, prosimy Cię, bądź z nami, strzeż nas i chroń. Niech żadne ziarno tego słowa nie zostanie zmarnowane, a ten czas łaski wykorzystany przez nas jak najlepiej. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę, że ksiądz Kazimierz mnie zaprosił, że możemy razem przeżywać ten czas szczególnej łaski. Czas rekolekcji to czas szczególnego Bożego działania w nas. Zresztą pierwsze czytanie słyszeliśmy przed chwilą. Mówi niesamowite słowa. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie dawnych rzeczy. My bardzo często tak roztrząsamy dawne rzeczy, wspominamy. A Bóg mówi, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Pan Bóg chce stworzyć Cię na nowo. Chce zrobić z Ciebie zupełnie nowego człowieka. Bo zawsze jest przejście ze starego przymierza do nowego. Przejście z niewoli, tak jak Egipt był niewolą, przez wody do wolności, przez pustynię. Tak samo my idziemy przez z niewoli grzechu, przez chrzest i pustynię tego życia do życia wiecznego w niebie. Kochani, i proces naszej wiary to jest proces stwarzania nas przez Pana Boga na nowo. On daje nam nową jakość i zupełnie zmienia nasze życie. W jaki sposób? Słyszeliśmy przed chwilą u świętego Pawła w liście do Filipian. Święty Paweł mówi niesamowite rzeczy. Wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Czy byłbyś w stanie, co byś był w stanie poświęcić za Jezusa? Dom, rodzinę, samochód, cały majątek, czy jesteś w stanie? Dla świętego Pawła nie miało to najmniejszego znaczenia, bo on go spotkał osobiście. Pamiętamy, pod Damaszkiem. Sam Jezus olśnił go potężną światłością. Święty wtedy Szaweł, Szaul, takie miał imię. Imię królewskie, spadł z konia i usłyszał słowa Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Zapytał, kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I wiemy, co było dalej. Stracił wzrok przez 3 dni, nie widział nic, potem włożono na niego ręce, odzyskał wzrok i z zagorzałego wroga uczniów pańskich stał się potężnym głosicielem. To on zaniósł Ewangelię aż na krańce świata. I co on mówi? Też niesamowite, że wiara ma 2 etapy. Pierwszy etap to doświadczenie, poznanie mocy Jezusa zmartwychwstałego, a potem udział w Jego cierpieniach. Pierwszy etap doznanie mocy zmartwychwstania, drugi etap udział w cierpieniach Chrystusa. Mocy zmartwychwstałego doznał Szaweł w czasie tego doświadczenia. I kochani, ten pierwszy etap wiary dotyczy każdego z nas. Na czym opiera się Twoja wiara? Święty Paweł w liście do Koryntian, w 2 rozdziale, w 1 listu do Koryntian, pisze niesamowite rzeczy. To jest bardzo mocny tekst. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni z wielkim drżeniem. To dziwne, jak to on, który był chyba najlepszym mówcą na świecie w tym czasie i w ogóle? Nie dlatego. Dlaczego drżał się i bał? Dlatego, by nie schrzanić roboty, jak to się mówi brzydko, kolokwialnie. By nie zepsuć tego. I mówi, postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać więcej nic, jak tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. I dalej, stanąłem przed wami z bojaźnią i drżeniem, aby moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy. Czyli święty Paweł bał się tego, żeby się ludzie nie zachwycili tym, co on mówi, jego elokwencją, jego mądrością, tylko było ukazywaniem ducha i mocy. No dziwne, nie? A po co? I teraz najważniejsze. Aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Aby wiara wasza nie opierała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Na czym opiera się moja wiara? Na czym opiera się twoja wiara? Czy na ludzkiej mądrości? Ktoś może powiedzieć, no tak, no ja wierzę, no bo moi rodzice mnie ochrzcili, oni są wierzący, ja jestem wierzący, moje dzieci też. To za mało. Ktoś inny powie, no ja tak wierzę na wszelki wypadek, gdyby rzeczywiście coś było po śmierci, no to wierzę. Ktoś inny powie, no ja się zgadzam z nauczaniem Kościoła, z nauką Kościoła. To jest spójne, mądre, logiczne, więc wierzę. Czy taka wiara wystarczy? Nie. Wiara ma się opierać na mocy Bożej. Moi drodzy, i tej mocy Jezus chce, abyśmy doświadczyli. Każdy doświadczył tej mocy. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii niesamowite słowa. Jezus wrócił z Góry Oliwnej do świątyni i był na terenie świątyni. Sobie siedział. Nawet jest napisane, że nauczał na siedząco. Usiadł sobie i siedział. I nauczał. I w pewnym momencie Żydzi, faryzeusze i uczeni w piśmie byli tak zacietrzewieni, tak go nienawidzili, że do tej świątyni wprowadzili kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Że oni nie powinni jej tam wprowadzić, bo to jest miejsce święte. Oni ją wprowadzili. Po co? Po to, żeby skompromitować Jezusa. I znamy dalszy przebieg tej historii. Niesamowita. Jezus coś pisze. Oni mówią do Niego, no co mamy zrobić? Ukamienować tak, jak Mojżesz kazał? Czy może co innego? A on tylko pisze i pisze. I w końcu pytają po raz kolejny. Jezus wyprostował się i powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Ewangelista nie napisał, Jan, co on tam pisał, ale interpretatorzy, komentatorzy piszą, że ci ludzie, którzy podchodzili z zaciekawieniem, widzieli tam swoje imiona i grzechy, które popełniali. Więc kiedy zobaczył swoje imię i grzech, który tam był napisany, to czem prędzej wyrzucił kamień i uciekł, bo się bał. I co jest niesamowite na koniec tego? Jezus zwraca się do niej jak? Niewiasto, nikt cię nie potępił? Do kogo Jezus zwraca się słowem niewiasto? Do swojej matki niewiasto, to syn twój. Ona mówi, nikt, Panie, więc i ja cię nie potępiam. Jezus nie chciał jej stracić. Jezus wie doskonale, że kobieta nie ma tego w naturze, że skoro to robiła, musiała być bardzo skrzywdzona albo ktoś ją zranił i zostawił. On patrzył na nią inaczej. On potraktował ją z taką miłością, jaką zwracał się do swojej matki. Niewiasto, ja cię też nie potępiam. Owszem, twój czyn tak, ale ciebie nie. Idź i nie grzesz więcej. Zobaczcie, jaka nadzieja, jaka miłość. Co jest największym bólem Jezusa? Czy Jezus cierpi? Oczywiście. I to jeszcze jak? Zwierzył się świętej siostrze Faustynie słowami takimi. Śmiertelną trwogą napawa mnie utrata dusz. Wyobraź sobie, że tracisz dziecko, które kochasz. Jak się wtedy czujesz? Bynajmniej niekomfortowo. To teraz wyobraź sobie, że Jezus ma o wiele większą wrażliwość niż ty. I jak bardzo przeżywa, jaki wielki ból przeżywa wtedy, kiedy widzi, że dusze zatracają się w piekle. Dlaczego? Dlatego, że żyją w złudzeniu. Dlatego, że nie żyją w prawdzie. Kochani, my lubimy prawdę, ale czasami boimy się prawdy. Być może ktoś z nas czekał te 2 albo 3 tygodnie na wyniki badań histopatologicznych. I w końcu przyszedł ten moment, kiedy przyszła wizyta u lekarza. Wiemy, że ten moment jest krytyczny, bardzo ważny. Boimy się prawdy. I wyobraź sobie, że stajesz przed takim lekarzem i lekarz się pyta, co mam panu powiedzieć? Czy moje pobożne życzenia, czy prawdę, taką jaka jest? Jedni by chcieli tak, inni tak. Ale co jest lepsze? Najgorsza, ale prawda. I moi drodzy, chcąc, nie chcąc, każdy z nas kiedyś stanie w prawdzie przed Panem. I nie będzie wtedy stanie, wszystko będzie jasne. Wtedy nic nie będziemy musieli mówić, bo będziemy znać stan naszej duszy. I moi drodzy, te rekolekcje to taki czas, w którym stajemy w prawdzie, tylko czy na to się odważymy? Jeżeli tak, to dobrze. Moi drodzy, o co chodzi w wierze? Tak naprawdę my możemy sprawdzić, czy moja wiara jest prawdziwa, czy fałszywa. Po czym? Po owocach. Kiedy kupujesz telewizor, włączasz go i obserwujesz, czy chodzi, czy nie. jesteś z niego zadowolony, no to zostawiasz, ale kiedy nie ma obrazu, czy dźwięku, czy coś skacze, czy coś jest nie tak, wtedy wymieniasz na nowe. Jeżeli kupujesz lodówkę czy pralkę, robisz to samo. Kiedy zasadzisz sobie drzewko, jabłoń czy śliwkę, czy jakieś inne drzewo owocowe, czekasz na owoce, czekasz rok, dwa. Ono może pięknie rosnąć, ono może mieć piękne kwiaty, ale nie mieć owoców. Więc co robisz? Jabłoń czy śliwka nie jest drzewem ozdobnym, dekoracyjnym, tylko sadzi się po to, żeby były owoce, a skoro nie ma owoców, więc je wycinasz. Po czym poznać, czy moja wiara jest złudzeniem, czy moja wiara jest prawdziwa, czy jest dziełem Ducha Świętego we mnie, czy tylko może iluzją. I kiedyś ten moment spotkania z Panem może być przerażający. Po owocach. Jak braliście udział w roratach, to pamiętacie, gość niedzielny dał taką propozycję darów i owoców Ducha Świętego. I to, co teraz przeczytam, to, co teraz powiem, to tylko ty wiesz, czy to w tobie jest, czy nie. Więc w tym momencie nastąpi weryfikacja. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Co to jest? To są owoce. Jeżeli tych owoców nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak. I jeden najważniejszy owoc – brak lęku. Ktoś pyta, co mi daje wiara? Jeżeli jest wiara żywa, to w tym momencie nie boję się niczego. Bo mam świadomość, że jestem noszony na rękach przez tatusia. Jest taki piękny obraz, znaczy takie zdjęcie, gdzieś jakiś dziennikarz zrobił. Nie wiem, wygrało jakąś nagrodę gdzieś. Jest trzęsienie ziemi. Tam widać w oddali, jak rozwalają się domy, sypie się wszystko. I na pierwszym planie jest ojciec przerażony, który trzyma chłopca w ramionach i ten chłopczyk patrzy z wielkim, takimi oczami, z wielkim zdumieniem i niczego się nie boi. Patrzy na to wszystko jak na wielkie widowisko. Ziemia się trzęsie, domy się sypią, a ten mały się wcale nie boi. Dlaczego? Dlatego, że jest w ramionach ojca. On wie, że mu się nic nie stanie. Jeżeli wiara we mnie jest żywa, nie jest złudzeniem, nie jest iluzją, to w tym momencie żyję bez lęku. Bez lęku przed śmiercią, bez niczego, bo wiem, że moment śmierci to moment najpiękniejszy w moim życiu. Moment, w którym zobaczę Jezusa i Maryję i świętych wszystkich, którzy mnie zaprowadzą do Ojca, do mojego prawdziwego Ojca w niebie. To jest wolność. I teraz, czy jest to we mnie, czy tego nie ma? Jeżeli tego we mnie nie ma, to znaczy, że istnieją pewne przeszkody, które uniemożliwiają działanie Panu Bogu w nas. I te rekolekcje, kochani, mają ten cel, abyśmy te przeszkody usunęli, jeżeli one są. Ja będę mówił, co masz zrobić, a ty albo zrobisz, albo nie, no to już od ciebie zależy. Te rekolekcje tak naprawdę prowadzisz ty. Ja tylko mówię, i co trzeba zrobić. I kochani, pierwsza rzecz, pierwszą rzeczą, która blokuje Pana Boga i uniemożliwia mu działanie, jest brak wybaczenia. Jeżeli czujesz i żywisz do kogoś złość, gniew, żal, nienawiść, zemstę, pragnienie zemsty, niechęć, żywisz to w sobie, w tym momencie Pan Bóg ma związane ręce. Jezus nie może nic zrobić w twoim życiu, ponieważ nie wybaczyłeś, nie wybaczyłaś. To jest bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz przerażająca. Jak Jezus uczył nas modlitwy pańskiej, to na zakończeniu, możemy sobie to przeczytać w Ewangelii, powiedział, jeżeli wy nie odpuścicie grzechów waszym winowajcom, i Ojciec Niebieski nie odpuści wam waszych grzechów. Czyli jeżeli spowiadałaś się, a nie wybaczyłaś komuś, niezależnie, czy to była jakaś bzdura, czy to było coś bardzo poważnego, W tym momencie nie masz odpuszczonych grzechów. Nie łudź się. I w tym momencie to, że nie masz w sobie owoców, nie czujesz tego, czyli masz w sobie piekło. I to piekło nie jest tylko w tobie wewnątrz, ale też wokół ciebie. Bo podtrzymujesz gniew, złość i żal. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Ktoś może sobie pomyśleć, no dobrze, proszę księdza, fajnie się księdzu mówi. No ale jak ja mam przebaczyć kobiecie, która zabrała mi męża? Jak mam przebaczyć kierowcy, który po pijanemu zabił mi dziecko? Kochani, wiem, że to jest trudne, ale przebaczenie jest darem, jest łaską. I najważniejsze, decyzją woli. To jest decyzja. To nie jest uczucie. Tak jak ktoś na przykład jest ci winien 500 zł, nie? I mówi, słuchaj, nie mam, poczekaj, jeszcze oddam ci. A ty co mu mówisz? Nie musisz. Daruję ci to, weź sobie i ciesz się. Niezależnie, czy jesteś smutny, czy jesteś wesoły, czy czujesz złość, czy radość, darowałeś. Dla Pana Boga uczucia nie są istotne. Dla Niego najmniejsze emocje nie mają najmniejszego znaczenia. Dla Boga najważniejsza jest decyzja woli. Wybaczenie. To jest, kochani, bardzo ważna rzecz. Komu trzeba wybaczyć? Wszystkim ludziom wszystkie krzywdy. To jest pierwsza grupa osób, czyli wszyscy ludzie. Druga osoba, której czy muszę wybaczyć i co jest o wiele trudniejsze, to jestem ja sam. Ja muszę sobie wybaczyć. Są tacy ludzie, którzy powiedzieli, ja sobie tego nigdy nie wybaczę, bo zrobiłem coś głupiego, albo to była aborcja, może nawet więcej niż jedna, albo wziąłem tabletkę dzień po, tak zwane tabletki wczesnoporonne i mogło dojść do poronienia. Mogłem zrobić najróżniejsze rzeczy, uciec z miejsca wypadku i tak dalej. Bóg mi to wybaczył, ale ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Kochani, co to jest? To jest pycha. Kiedy Bóg ci coś wybaczył, a ty sobie tego nie wybaczyłeś, nie wybaczyłaś, w tym momencie stawiasz się wyżej niż Pan Bóg. To jest pycha. No bo jak Bóg ci wybaczył, to kim ty jesteś, abyś to sobie mógł nie wybaczyć? Ktoś może powiedzieć, no dobrze, proszę księdza, ale było kilka aborcji. Te dzieci są w niebie. One tobie wybaczyły. Jeżeli nie nadałeś im imion, trzeba nadać imiona, bo tylko ty to możesz zrobić jako rodzic. I zamiast dołować się, kiedy zostałeś i dostałeś rozgrzeszenie, uwielbiać Boże miłosierdzie. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Wybaczyć sobie. I trzecia rzecz, którą teraz powiem, ona zabrzmi trochę jak herezja. Ja to specjalnie tak powiem, bo to tak możecie odebrać. Wybaczyć Panu Bogu. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, co Pan Bóg mi jest winien? Ja specjalnie to tak powiedziałem. Dlaczego? Bo jeżeli nie zgadzasz się na siebie, masz kompleksy, nie odpowiada ci twój wygląd, nie odpowiadają ci twoje zdolności, nie pasują ci rodzice, których otrzymałeś, czy środowisko, w którym jesteś, to do kogo masz żal? Przecież Pan Bóg to wszystko dał. Pan Bóg dał ci rodziców, On dał ci wygląd, On dał ci zdolności. No ale ja chciałabym być mądrzejsza, chciałabym mieć wykształcenie, chciałabym coś tam, chciałabym być lekarzem. Święta Faustyna miała tylko 3 klasy podstawówki i robiła błędy ortograficzne, dlatego siostry nie udostępniają oryginału dzienniczka, tylko przedruk i tłumaczenie, bo się wstydzą, że siostra Faustyna robiła błędy ortograficzne. Czy to jej przeszkodziło w tym, żeby poszła do nieba? Jest chyba najbardziej znaną świętą. A nie ma chyba takiego kraju, takiej miejscowości, gdyby nie było obrazu Jezusa Miłosiernego. Święty Jan Wianney. Człowiek, który był tak ograniczony umysłowo, że nie był w stanie się nauczyć jednej koniugacji łacińskiej. To, że został księdzem, to było po znajomości z wielkiej łaski. Mówią niektórzy, że jest jedynym proboszczem, który jest w niebie, że pozostali wszyscy w czyjstu siedzą. Kochani, nie trzeba ci wiele. Masz to, co trzeba. I w momencie, kiedy ty nie zgadzasz się na siebie, to masz żal do Pana Boga. Czyli powinieneś Panu Bogu wybaczyć, a teraz powiem to poprawnie, wyrzec się żalu, który masz do Pana Boga. Czyli tak naprawdę, kiedy nie akceptujesz siebie, wtedy masz żal do Pana Boga i nie wybaczyłeś Panu Bogu. Kochani, to jest klucz, kluczowa sytuacja, bardzo ważna. Być może słyszeliście o takim kapłanie czarnoskórym pochodzącym z Ugandy, który nazywa się ojciec John Bashobora. Jest to bardzo znany ksiądz, który często bywa w Polsce i opowiadał taką historię, że w dniu jego prymicji, kiedy został księdzem, była kolejka ludzi, którzy składali mu życzenia. I na końcu tej kolejki stała jego ciotka, ta, która go wychowywała. I mówi do niego tak: słuchaj John, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy miałeś 2 lata i umarł twój ojciec, wypędziłam twoją matkę. A w ogóle to chciałam cię zabić, ponieważ byłeś mądrzejszy niż moje dzieci. Ja nie chciałam, żebyś był mądrzejszy niż moje dzieci. I rzeczywiście próbowała go kilka razy otruć. Czy wybaczysz mi? I mówi do niego dalej: słuchaj John, ale to nie wszystko. To ja otrułam twojego ojca. Czy mi to wybaczysz? I ojciec John mówi: milczałem. I zastanawiałem się: Panie Boże, dlaczego mi to robisz w tak pięknym dniu, kiedy jeszcze nie pokroiłem tortu, kiedy po prostu taka radość powinna być, dlaczego to mnie spotyka? I ojciec John mówi: prosiłem Ducha Świętego i wybaczyłem, wybaczyłem w imię Jezusa. I słuchajcie, ten kapłan miał bardzo trudną drogę, no bo wiadomo, wychowywał się tak naprawdę jak sierota. Ale co się okazało? On do dnia dzisiejszego zakłada mnóstwo sierocińców dla dzieci w Afryce. Okazuje się, kochani, że w Afryce średnia wieku jest niewiele ponad 40 lat. Dlatego, że tam jest AIDS i tam są wojny cały czas. Dlatego jest bardzo dużo sierot. I ten ksiądz z taką przeszłością, z takim doświadczeniem jest w stanie zrozumieć te dzieci i ponad 5 tysięcy dzieci już dzięki niemu miało start w życiu, no bo zapewniał im jedzenie, mieszkanie, wykształcenie. Opiekował się nimi. Moi drodzy, wybaczenie. Bardzo ważna rzecz. Kiedy nie wybaczyłeś, nie wybaczysz, w tym momencie w twoim życiu jest piekło. I moi drodzy, i tu nie ma opcji innej. Nie ma czegoś takiego, że mogę sobie coś zostawić. Nie. Musisz wybaczyć w imię Jezusa wszystkim całkowicie i bezwarunkowo. To jest, kochani, bardzo ważne. I bardzo często, kiedy to uczynimy, kiedy wybaczymy, to Pan Jezus już od razu przyjdzie z uzdrowieniem. I bardzo w wielu przypadkach tak się dzieje, ponieważ On już czasami 30, 40, 50 lat czeka na to i już nie może się doczekać, aby pokazać, potwierdzić łaskę, którą chce złożyć w serce człowieka. Kochani, druga grupa przeszkód, druga rzecz, ja to przeważnie mówię w innym miejscu rekolekcji, ale z racji tego, że jutro mamy spowiedź, powiem to dzisiaj. Kochani, bardzo często się spowiadamy i dobrze. Ale bywa tak, że w czasie spowiedzi nie nazywamy grzechów wprost, bo albo się wstydzimy, albo się boimy. Wstydzimy się, no bo co sobie ksiądz o mnie może pomyśleć, albo boimy się, że ksiądz mnie okrzyczy, czy nie da rozgrzeszenia, czy pomyśli sobie nie wiadomo co o mnie. Więc staramy się upiększyć, staramy się tak wyspowiadać, żeby dobrze wypaść przed księdzem. I moi drodzy, i tu jest bardzo poważny problem. Jeżeli, no ja podam taki mocny przykład, przychodzi jakiś mężczyzna do spowiedzi, mówi, że księdza oszukiwałem żonę. No to ksiądz pomyślał, że może jakąś tam piątkę sobie zostawił, czy dziesiątkę na piwo, żeby mieć w razie czego na czarną godzinę. Ksiądz pyta, no dobrze, no ale na czym polegało to oszukiwanie? No bo wie ksiądz, no bo ja mam taką koleżankę w pracy. No i co? No i doszło do zdrady. Więc widzimy, to jest, jeżeli ja podałem taki drastyczny przykład, ale kochani, to może być w mniejszym stopniu. Byle bzdura, wstydzę się, głupio mi jest, powiem tak, o tak, żeby nie powiedzieć. W tym momencie żadna łaska do ciebie nie dotrze. Nic. Po prostu tak jak butelka zamknięta i próbujesz ją nalać wodą, ona, ta woda spłynie po niej. Tak Boża łaska, Boża moc spływa po tobie i nie ma w tobie owoców Ducha Świętego. Wiary w ogóle nie czujesz. Kiedy przyjdzie próba wiary, w tym momencie po tobie przepadniesz. Bo tu jest problem. Przypomina mi się taki śmieszny przykład. Pewien człowiek mocno się potłukł w kolano, to kolano zaczęło puchnąć. Brat zobaczył, mówi, coś jest nie tak, idź do lekarza. Ten powiedział nie. Brat za dwa dni przyjeżdża, widzi to już kolano czarne prawie. Mówi, chłopie, do lekarza, bo inaczej ci odetną nogę i będziesz chodził o kuli. Protezy będziesz miał. Gangrena się chwyci i koniec. Ten mówi, nie pójdę. No to ten, że był silniejszy, wziął go na siebie do samochodu, wpakował, zaprowadził do ośrodka, wprowadził do gabinetu lekarza, zamknął drzwi. Za pięć minut ten brat wychodzi. Ten pyta, no i co? No wszystko w porządku. No jak to w porządku? Co ty opowiadasz? A ten mówi, no bo wiesz, ja pokazałem mu tę zdrową nogę. Jeżeli idziesz do spowiedzi, to nie idziesz się chwalić. Ksiądz też się spowiada. Kochani, to, co ty robisz, księdza, to jest sprawa między tobą a Panem Jezusem. Księdzu, nawet sobie nie wolno o tym pomyśleć, żebym ja spowiadając ciebie ocenił cię czy osądził, to Pan Bóg mnie tak skasuje, że się nie pozbieram. Nie wolno mi tego robić. Moim zadaniem jest okazać miłosierdzie. Chociażby grzechy nie wiadomo jakie były. Bo my bardzo często spowiadając się usprawiedliwiamy. No tak, popełniłem taki grzech, ale bo wie ksiądz coś tam i tak dalej. I się tłumaczę i tłumaczę i tłumaczę. Nie. Kochani, nic podobnego. Nazywam grzech i jestem wobec siebie jak najgorszy prokurator. Najlepiej tak jak osoba, która, jakby to powiedzieć, o, której nie lubisz, że ją obmawiasz czasami. Bądź wobec siebie taki sam, jak wobec tej osoby. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. Grzechy nazywamy wprost. I teraz, kochani, zadanie, bardzo ważne zadanie, od którego wiele zależy. Wiadomo, jeżeli oczywiście w tobie są owoce Ducha Świętego, jeżeli jest wszystko w porządku, no to dobrze. Ale jeżeli nie, to co trzeba zrobić? Najlepiej dzisiaj wieczorkiem albo, no już niech każdy sobie dowolnie czas znajdzie. Znajdźmy ciszę. Trzeba wyłączyć wszystkie media, wszystko, co gra i mówi, a więc telefony, Facebooki, wszystkie telewizory, ekranów mamy mnóstwo różnych. Wyłączamy to wszystko. Wyciszamy się. I najlepiej wziąć sobie krzyż, ten od bierzmowania albo ten, co po kolędzie mamy, co księdza przyjmujemy. Zapalamy świeczkę, bierzemy kartkę i długopis. I wypisujemy wszystkie te osoby, które zrobiły nam coś złego w ciągu życia. Po imieniu. Wszystkie. Te, które pamiętamy. Poprosimy Ducha Świętego, by nam przypomniał. I kiedy już cała lista się wypełni, po kolei. Panie Jezu, w Twoje imię, bardzo ważne, w imię Jezusa, to musi być. Wybaczam mojemu tacie to, że nadużywał alkoholu, że robił awantury, że baliśmy się, że dzięki niemu mam jakieś lęki czy coś. Panie, ja mu daruję, Ty mu też wybacz. Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojej mamie to i to. Wybaczam mojemu bratu to i to. Zawsze, Panie Jezu, w Twoje imię. I tak dalej. I jak już to wszystko zrobisz do końca, to wtedy jeszcze wybaczysz tym, których nie pamiętasz. Zamykasz wszystko. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Wybaczasz wszystkim ludziom w imię Jezusa. To jest istotna sprawa. I wtedy, tak jak powiedziałem, poczujesz niesamowitą radość. Ale moi drodzy, być może są takie osoby i być może większość z nas nie chciałaby tego robić. Wolałaby pracować w kamieniołomie przez dwa dni, niż poświęcić tę godzinę czy ileś na to, ponieważ to będzie wszystko wracać. Poza tym z tym jest związana wielka walka duchowa. Pamiętaj, jeżeli nie wybaczyłeś, czy nie wyznawałeś grzechów wprost, ty nie należysz do Jezusa. Ty jesteś w rękach szatana. Taka jest prawda. I w tym momencie on będzie robił wszystko, żeby cię nie stracić. Wszystko. I mogą być ataki złości, gniewu, nie wiem. Nagle 100 tysięcy spraw się zrobi, żeby tylko nie zrobić tego. Żeby tylko nie wejść w tę modlitwę. Ale kiedy to zrobisz? Czasami idziemy do dentysty, boimy się, nie? Ale potem wychodzimy z ulgą, z radością, że nas nie boli. Zawalcz o to. To jest pierwsze zadanie, pierwsza część zadania. I druga część zadania, która jest przewidziana na dzisiaj, na ten wieczór, to, kochani, zrobić sobie dobry rachunek sumienia. Taki naprawdę dobry. I uwzględnić te rzeczy, których nie wyznawaliśmy wprost. I powiedzieć, proszę księdza, przez całe życie spowiadałem się niedokładnie, nie nazywałem grzechów po imieniu. Więc po prostu nazwiesz te grzechy. Wtedy i wtedy w dzieciństwie to i to było. Nazywasz. Mówisz, kradłem, zdradzałem, oszukiwałem, nie wiem, wprost. Wiem, że będzie to może trudne, ale nie bój się. To jest jedyny warunek do tego, by Pan Bóg mógł zacząć w tobie działać, byś doświadczył Jego mocy. Ponieważ On chce. I to, co mówi święty Paweł, by twoja wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, tylko na Jego mocy. Byś doświadczył jej osobiście. A kiedy doświadczysz osobiście spotkania z Jezusem, to wtedy naprawdę będzie coś pięknego. Poczujesz wiarę, poczujesz owoce, bo tak naprawdę o to chodzi. Każda wiara musi wzrastać, jeżeli jest żywa. Ale też każda wiara dojrzała musi być poddana próbie. Wszyscy oczekujemy na zakończenie budowy mostu w Nowym Sączu. Oni go budują pięknie, zgodnie z normami wszystkimi. Ale kiedy zostanie oddany do użytku, wtedy wjadą ciężarówki, aby zrobić próbę. I albo przejdzie próbę, albo nie. Kiedy nie przejdzie próby, rozbieramy i budujemy nowy. Kochani, więc wiara musi być poddana próbie. I kiedy wiara nie jest żywa, nie przejdzie próby. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz tak na końcu. Otóż te rekolekcje stanowią pewną całość. Przez kolejne dni będziemy na naukach mówić o kolejnych przeszkodach, kolejnych rzeczach, które po prostu uniemożliwiają działanie Bogu w nas. Ale może być tak, że nie będziemy dali rady być na tych naukach, bo praca czy różne inne przeszkody. Moi drodzy, ja na stronie mojej parafii, parafia Olszanka, już dzisiaj, być może wieczorem, będzie taka zakładka Gołkowice. Wystarczy wpisać w Google parafia Olszanka, od razu tam wskoczy strona i będzie zakładka Gołkowice i tam będą wszystkie te konferencje i kazania, ponieważ będą kolejne zadania. I to naprawdę, jeżeli chcemy z tego skorzystać, musimy poświęcić czas. To nie jest tak, że sobie przyjdę, posłucham i pójdę i dalej będę żył tak, jak żyłem. Nie. Jeżeli chcesz doświadczyć mocy Jezusa, musisz w to wejść na całość. Dlatego będzie można sobie tego posłuchać. I na zakończenie, w środę o godzinie 19:00 będzie specjalna msza święta i później będzie adoracja z taką specjalną modlitwą, gdzie będziemy modlić się o uzdrowienie, o uwolnienie, ale przede wszystkim o Ducha Świętego, który ożywi naszą wiarę. Dlatego to będzie takie podsumowanie. Kochani, zaplanujmy sobie, teraz mamy tutaj plany, zaplanujmy sobie wziąć udział w tym wszystkim, a jeżeli nie damy rady, tak jak mówię, nic straconego, można po prostu tego przesłać, ale to trzeba. Jeżeli tego nie zrobisz, to zmarnujesz łaskę tego czasu, którą daje Ci Pan. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo i prosimy Cię, prowadź nas w tych rekolekcjach. Niech będą one owocne. Niech nasza wiara będzie według Twego słowa i w mocy Twego słowa. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.